Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.
Jak żyć zdrowiej na co dzień? Taki temat dokładnie dziś przy piątku. Jak sobie radzić z towarzyszącym nam na co dzień stresem, którego chyba nie uda się uniknąć w żadnym obszarze życia, chociaż będziemy szukać dzisiaj takich sposobów, które być może przybliżą Państwa do spokoju ducha, do spokoju ciała, do odpoczynku. Zastanowimy się wspólnie z moimi gośćmi, których za chwilę przedstawię, jak można niwelować negatywne skutki stresu przy pomocy takiego prostego, ale też dla niektórych być może będącego wyzwaniem sposobu, czyli aktywności fizycznej, bo wiadomo, że trudno rozpocząć coś nowego, zmotywować się i zmobilizować, więc dziś takie wyzwanie, by zastanowić się, jak to zrobić, by wytrwać w naszym postanowieniu zmiany, by nasze życie na co dzień było zdrowsze. A gośćmi programu są pani coach zdrowia, psychoonkolog, terapeutka uzależnień, bardzo długa lista, Adriana Sokołowska-Ostapko, Ada Sokołowska-Ostapko, witam.
Dzień dobry.
I pani prowadzi praktykę między innymi w Krośnie Odrzańskim.
Tak, zgadza się.
Oraz szkoleniowiec, trenerka instruktorów, pani Teresa Tkaczuk z Zielonej Góry.
Dzień dobry państwu.
Program dziś realizuje Marcin Kosiński, przed mikrofonem Sylwia Misiak. Przypomnę, że formuła naszego programu jest otwarta także na Państwa głosy. Jeżeli chcielibyście się włączyć do dyskusji, zabrać głos w temacie zdrowego życia na co dzień, tego jak u Państwa wygląda temat zdrowia, temat zmian w obszarze zdrowia. Dwie linie telefoniczne 68 324 2255 i 801 327 462. Jak otwieramy internet, wpisujemy hasło stres, pojawiają się odpowiedzi. 24 pewne sposoby na stres, 3 szybkie sposoby na stres, 11 skutecznych sposobów na stres w pracy i na co dzień. No, roi się od różnego rodzaju artykułów i porad w tym temacie. Dziś będziemy Państwu doradzać na żywo z ekspertkami. Przyjrzymy się stresowi, no i będziemy się starać podpowiadać, jak dążyć do równowagi w życiu, więc rozpocznijmy tę naszą antenową dyskusję. Stres no, towarzyszy nam i w pracy, ale też w domu. Pojawia się w różnych innych miejscach, w drodze do pracy, za kierownicą. Mnóstwo widzimy takich zdenerwowanych kierowców. Stresują nas różne sytuacje zagrażające zdrowie. Mimo tego niektórzy eksperci podkreślają, że stres sam w sobie nie jest zły, bo on nas też może motywować, mobilizować do różnego rodzaju działania. Natomiast jeżeli jest go za dużo, to już dobrze nie jest. W jaki sposób stres może szkodzić organizmowi?
No tak naprawdę to, co pani mówi, myślę, że jest ważne, że mamy te dwa różne rodzaje stresu tak naprawdę. Eustres i dystres, czyli eustres, czyli ten stres pozytywny, który do pewnego stopnia mobilizuje nas do działania. Czyli w momencie, kiedy ten stres, nasze napięcie, jakieś spięcie idzie w górę, tak samo idzie w górę nasz performance, takie działanie, czyli to, jakie tam wyniki osiągamy, naszą skuteczność, sprawczość, motywację też. Natomiast w momencie, kiedy ten poziom stresu przekroczy pewien poziom, pewną linię, staje się dystresem, czyli takim stresem szkodliwym, kiedy to krzywa tego naszego performance'u, czyli wykonania tej naszej skuteczności i sprawczości, po prostu spada. Czyli do pewnego momentu stres nas motywuje i rzeczywiście dzięki niemu lepiej działamy. Na przykład, nie wiem, przygotujemy się na kartkówkę w szkole, czy gdzieś tam do wystąpienia, na jakiejś konferencji w pracy. Natomiast w momencie, kiedy zostaniemy sparaliżowani przez stres, nie ruszymy z miejsca. W momencie, kiedy on się stanie dla nas szkodliwy, jest zbyt wysoki poziom stresu, czyli tak naprawdę zbyt wysoki poziom napięcia w tkankach mięśniowych, zbyt wysoki poziom hormonu kortyzolu we krwi i to nas może paraliżować na poziomie fizycznym, psychicznym również.
No właśnie, bo to w dużej mierze hormony będą odpowiadały za to, co dzieje się z naszym organizmem.
Tak, hormony, napięcie mięśniowe, jak najbardziej. I, no i również emocje, które się wyzwalają pod wpływem właśnie tych napięć i tych sił. I emocje potrafią nas tak sparaliżować do tego stopnia, ponieważ wiadomo, że to jest tam koktajl neuroprzekaźników i różnego rodzaju neuropeptydów i chemii, i elektroniki i tak dalej. I to po prostu zalewa mózg, czyli te przednie płaty, którymi myślimy, jesteśmy odpowiedzialni za racjonalne myślenie, za zdrowy rozsądek i wtedy tak naprawdę nie jesteśmy nic w stanie zrobić. No jesteśmy odcięci skutecznie od tej części mózgu.
Czy stres musi osiągnąć jakiś konkretny poziom, który jest mierzalny, żebyśmy mogli mówić, że już jesteśmy w takim punkcie, no, że no, nie poradzimy sobie sami?
No to tak naprawdę chyba każdy z nas to czuje i to jest bardzo indywidualne. To kiedyś tam lata temu, jak były początki badania nad stresem, mówiono o tym, że jest jakaś tam skala stresu, wydarzeń stresujących, robiono tam jakieś pomiary, co bardziej stresuje, co mniej. Na przykład śmierć współmałżonka była jednym z najbardziej stresujących wydarzeń. Zaraz potem było ślub, czy też narodziny pierwszego dziecka. Także
przeprowadzka.
Tak, dosyć ciekawa była ta skala. Natomiast później ktoś mądry, myślę, bardzo i taki przytomny wpadł na to, że to nie chodzi o to, co nam się przytrafia, tylko jak my na to reagujemy. Że każdy z nas ma inne zasoby do radzenia sobie ze stresem i stresor w sam sobie może mieć jakąś tam neutralną wartość, to my nadajemy mu wartość. I to teraz każdy z nas indywidualnie będzie reagował na różne stresory i jakaś skala stresu, powiedzmy, czy stresorów do uniesienia przez jedną osobę, dla drugiej będzie jakaś taka, nie wiem, demotywująca i tak naprawdę dekompensująca w jakiś sposób, nie? I myślę, że warto o tym pamiętać, że nie warto się jakoś też porównywać, że nie wiem, że ja niosę tyle, ktoś inny niesie więcej, to czemu ja na przykład nie mogę, a ktoś inny może jeszcze, nie? Tylko patrzeć po prostu na siebie.
Te negatywne skutki stresu, które mogłybyśmy tutaj wymienić, to będą najczęściej jakie? Co będą powodowały ludziom będącym w takim chronicznym napięciu, możemy powiedzieć?
Niewątpliwie to, o czym powiedziałaś, Sylwio, wcześniej, czasy są wymagające, a my sami sobie tak naprawdę napędzamy tych dodatkowych obowiązków i tego stresu. I to, o co pytasz, czyli o tych złych skutkach długotrwałego stresu, bo to przede wszystkim o tym należałoby powiedzieć, że długotrwały stres wpływa niekorzystnie na nasze samopoczucie, na nasz stan zdrowia, obniża naszą odporność również emocjonalną. Natomiast długotrwały stres bardzo negatywnie wpływa na zdrowie, podwyższa nasze ciśnienie tętnicze, jest... W tej chwili już mnóstwo publikacji i przez wiele lat, tak jak koleżanka powiedziała, są prowadzone badania nad stresem. Udowodnione jest, że stres wpływa bardzo niekorzystnie na nasze zdrowie i powoduje wiele chorób przede wszystkim też cywilizacyjnych, zaczynając właśnie od podwyższonego ciśnienia tętniczego. A jak wiemy, z naszym zdrowiem jest tak, że niestety, jeżeli zaczynamy chorować, to bardzo często jednej chorobie zaczyna nam towarzyszyć inne, kolejne i to jest taki trudny później do przerwania łańcuch. Natomiast powinniśmy szukać tak naprawdę rozwiązań, w jaki sposób radzić sobie z tym stresem i taką bardzo łatwą i przystępną dla każdej osoby rzeczą, która pomoże zniwelować ten stres, jest niewątpliwie aktywność fizyczna. I to, o czym powiedziała koleżanka wcześniej, aktywność fizyczna powoduje wytwarzanie się w naszym organizmie beta-endorfin, które niejako blokują wytwarzanie się hormonu stresu, kortyzolu. Więc nam się wydaje czasami, że aktywność fizyczna to tylko ruch, gimnastyka, ale tak naprawdę to cały
czyli
nasz organizm.
Czyli jesteśmy w stanie sami ten lek wytworzyć,
oczywiście,
który
że tak.
będzie działał.
Oczywiście, że tak. Poza tym, że tworzą się beta-endorfiny, które, tak jak powiedziałam, blokują wytwarzanie się hormonu stresu, kortyzolu, my doskonale dotleniamy nasz organizm. Poprzez aktywność fizyczną jesteśmy w stanie z naszych mięśni wyrzucać, mówiąc kolokwialnie, toksyny, czy metabolity ciężkie, które tak naprawdę spinają nasze ciało dodatkowo, dotleniamy się. Dzięki temu łatwiej nam myśleć po prostu. To nawet jeżeli wrócimy gdzieś do czasów szkoły, tak, i przypomnimy sobie, w jaki sposób nasze mamy nam radziły, co trzeba było zrobić przed egzaminem, tak? Jeżeli mieliśmy na przykład na następnego dnia jakąś klasówkę, czy trzeba było napisać wypracowanie, bądź przygotować się do sprawdzianu z matematyki, to zawsze mamy nasze mówiły, idź się przejść na spacer. I to jest taki bardzo prosty sposób, o którym zapominamy, że wystarczy czasami się troszeczkę poruszać, wyjść na świeże powietrze i już ten stres powoli się niweluje.
Ja przypominam sobie takie podpowiedzi, oddychaj po prostu.
No właśnie, dokładnie. Niewątpliwie ruch uczy nas oddechu. I tutaj chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na taką dodatkową rzecz, o której zapominamy i na którą nie zwracamy uwagi. Jeżeli chodzi o reakcje, które zachodzą w naszym organizmie chemiczne i hormonalne podczas stresu, one są bardzo podobne do reakcji, które zachodzą podczas aktywności fizycznej, a mianowicie podwyższane tętno, większa samokontrola ciała i jakby systematyczne uprawianie aktywności fizycznej, systematyczne ćwiczenia niejako przygotowują nas do sytuacji stresowych. Przygotowują nasz organizm, ponieważ fizjologicznie te dwa elementy, czyli aktywność fizyczna, a także stan stresu, są do siebie bardzo podobne.
Wydaje się, że to takie bardzo proste podpowiedzi, gotowe do wdrożenia w życie. Dlaczego więc tak jest, że no trudno nam się na przykład ruszyć z kanapy, pójść na spacer, żeby tylko po to, żeby się odstresować. Nie z takiej motywacji, że idę się poruszać, żeby zrzucić kilogramy, czy z jakiegoś innego powodu.
No wydaje mi się, że trochę to jest tak, że my nie wierzymy w proste rozwiązania. Że niekoniecznie to, co najprostsze, wydaje nam się, nie wiem, jakieś wartościowe, czy w ogóle jakiegoś godne rozważenia. Że tak naprawdę czasami mamy takie przeświadczenie, że za najcenniejsze w życiu rzeczy musimy bardzo drogo zapłacić, a kupić to jakimś ogromnym wysiłkiem, czy musimy jakąś niesamowitą cenę za to dać. Natomiast no takie proste rozwiązanie, pójść na spacer, jakaś aktywność fizyczna, ruch, no to wydaje nam się, nie wiem, przereklamowane, jakieś takie w ogóle nieadekwatne. Zwłaszcza, że no niestety w dzisiejszych czasach jesteśmy bombardowani różnymi rozwiązaniami, które są o wiele bardziej skomplikowane i które gdzieś tam nam podpowiadają, że no to trzeba już coś szczególnego zrobić, coś naprawdę większego, niż nam się wydaje, byśmy mogli. Natomiast myślę, że to, co tutaj Teresa powiedziałaś, nie? Że to jest takie no fantastyczne, najprostsze rzeczy, żeby zacząć od spaceru, zacząć, nie wiem, od jakiegoś takiego naturalnego dla nas ruchu. Myślę, że chodzenie, w ogóle spacerowanie jest najbardziej dla nas naturalnym ruchem. Później, jeżeli ktoś się w tym, nie wiem, zasmakuje i gdzieś tam załapie bakcyla, można powiedzieć, sportowego, to może iść dalej w różnego rodzaju ćwiczenia i większą aktywność fizyczną. Natomiast jeżeli część osób będzie chciała tylko i wyłącznie spacerować, to ja sobie myślę, że czemu nie? Tylko żebyśmy o tym też mówili, że to jest ważne i że można i że trzeba i że to jest tak samo skuteczne, jak, nie wiem, jakbyśmy mieli wykupywać karnety na siłownię i ćwiczyć, nie wiem, wiele godzin, tak? No, dla każdego co innego, też tak myślę, indywidualnie patrzmy na siebie.
Myślę, że tak, ale też Ado, to co powiedziałaś wcześniej, że my szukamy prostych rozwiązań, pokrywa się z tym, co, o czym wspomniała na początku Sylwia, a mianowicie to, że otwierając dzisiaj internet widzimy 24 sposoby na stres. 11.
I wszystko jest łatwe, szybkie i skuteczne.
Tak, ponieważ my, takie jest moje zdanie i taka opinia, szukamy prostych rozwiązań i wydaje nam się, że dzisiaj możemy sobie kupić tak zwaną pigułkę i wszystko załatwić, tak? Czyli połknę pigułkę i jutro będę zdrowa. No nie jest tak. No, gdyby tak było, to nie mielibyśmy tych sytuacji stresowych, nie chorowalibyśmy tak często. I myślę, że warto jest jednak zastanowić się nad tym, czy te proste rozwiązania i ten powrót do natury nie jest dla nas lepszy i tak naprawdę bardziej też przystępny.
Ale jeśli jesteśmy już przy prostych rozwiązaniach i przy pigułkach, to zapytam, czy są jakieś suplementy, które mogą wspomóc naszą walkę ze stresem, pomóc nam odzyskać równowagę? Czy jest coś takiego, co możemy wprowadzić w formie chociażby pigułki albo w zmianie naszej diety, żeby sposobem odżywiania czuć się lepiej, żeby ten poziom stresu obniżać? Czy jedzenie może mieć wpływ na poziom kortyzolu?
Tak, ja chciałabym się tutaj wypowiedzieć, no może nie do końca na poziom kortyzolu, tak dosłownie, natomiast znów wrócę do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, że szukamy prostych rozwiązań i bardzo często prawdziwe problemy zasłaniamy innymi. Bardzo często dziewczyny, kiedy mają jakieś kobiety, kiedy mają jakieś problemy, zaczynają szukać innych dodatkowych i zazwyczaj szukają ich w sobie. Na przykład mówią, że są za grube, że wyglądają nieodpowiednio, wtedy zaczynają stosować jakieś drakońskie diety, wierząc w to, że na przykład gdy schudną, to tak naprawdę ich poziom stresu zejdzie, a ich problemy same się rozwiążą. No tak nie jest. Działa to niestety wręcz przeciwnie, dlatego że jeżeli jesteśmy w sytuacji stresowej i tak naprawdę nie tylko w sytuacji stresowej, ale każdego dnia powinniśmy dostarczyć do naszego organizmu jak najwięcej witamin, więc odżywianie tutaj jest dla nas bardzo kluczowe. Niedobory witamin, niedobory witaminy D3, niedobory żelaza bardzo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie, o czym bardzo często zapominamy. Niedobory witamin z grupy B również niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. I jeżeli rzeczywiście mamy sytuację trudną, jeżeli w życiu, życiową, jeżeli mamy sytuację stresową, to na czym powinniśmy się skupić poza aktywnością fizyczną, to przede wszystkim na dobrym odżywianiu, na dobrej regeneracji, na śnie i na tym, żeby dostarczać do naszego organizmu jak najwięcej witamin. Czyli wszystkie drakońskie diety, czyli to dalej to zasłanianie, okej, schudnę, poczuję się lepiej i przechodzę sobie na dietę jednoskładnikową, działają dla nas, na nas niekorzystnie i efekt jest wręcz odwrotny, ponieważ nasze samopoczucie spada, w naszym organizmie są niedobory i czujemy się tak naprawdę jeszcze gorzej.
Czy to nie jest za dużo właśnie na jeden raz, że jesteśmy zestresowani, mamy mnóstwo problemów, do tego musimy jeszcze zmienić dietę. Jak tutaj szukać motywacji, żeby podejmować takie wyzwania w ogóle, żeby zmieniać coś w swoim życiu, żeby zacząć w końcu żyć zdrowiej?
Czy... Nie wiem, jak ja słyszę wyzwanie, to ja już się boję, nie?
Dokładnie.
Tak sobie myślę, że niekoniecznie musimy myśleć o tym w kategorii wyzwań. Że tak naprawdę zmiana diety to tak wygląda, jakbym to na pstryknięcie palcem miał po prostu naraz jakieś nowe przepisy, nowe dania wprowadzać, nowe nie wiem, składniki. I to jest trudne, taka zmiana drogą rewolucji. To rzeczywiście jest osiągalne, ale dla małej liczby ludzi. To myślę, że to służy tam, nie może 5-10% spośród nas i już. Natomiast większość z nas mimo wszystko woli ewolucję, woli taką drogę naturalną, czyli powolnego dążenia w kierunku tego, żeby jeść zdrowiej, czy też żyć zdrowiej. Czyli na przykład można sobie najzwyczajniej w świecie pomyśleć, co bym mógł zrobić w jednym tygodniu, w danym tygodniu, żeby trochę lepiej się odżywić. Na przykład zaplanować sobie przyrządzenie jednego zdrowego posiłku w ciągu tygodnia. Pomyśleć, co dla mnie znaczy zdrowe i przyrządzić. Wyznaczyć sobie kolejny cel. Okej, no to może w następnym tygodniu to będzie już, nie wiem, jeden główny posiłek i jedna jakaś zdrowa przekąska. W tym momencie zaczynamy trochę przyzwyczajać się do tego, co to jest zdrowe jedzenie. Trochę się z tym oswajać, że nie jest to jakaś już, nie wiem, jakiś kosmita, który ma przed nami stanąć. Tylko zaczynają się pojawiać nowe produkty, pomysły na nowe dania, pomysły na nowe produkty.
Małymi krokami.
Tak, dokładnie, małymi krokami. Przerzucenie się z soli na sól himalajską, a potem może z jakiegoś cukru, nie wiem, na stewie, no cokolwiek, nie?
Jakieś i takie... przede wszystkim więcej warzyw w diecie. To jest bardzo
tak,
ważne.
I po kolei wprowadzać sobie właśnie tego typu zmiany. Też nie jakby zaciskać sobie pętli na szyi, no bo to jest jakby jedna z najbardziej takich, największych paradoksów, jakie teraz obserwuję czasami, to jest to, że my sobie dodatkowo dodajemy stresu i katujemy sami siebie tym, żeby żyć zdrowo. Więc ustalamy sobie jakiś cel z zakresu zdrowia, że teraz tak będę jadł, albo tak będę ćwiczył, czy tyle tam, nie wiem, ważył, powiedzmy. I teraz dodatkowo stresuję się tym, że nie osiągam, nie wyrabiam swoich norm. Więc mi jest bliskie takie myślenie Simontona. To jest program Simontona, to jest program pomocy psychologicznej osobom onkologicznie chorym, gdzie również mówi się o zmianach jakichś i w trybie życia, i w diecie i tak dalej. Natomiast kiedy tam się wykonuje na koniec programu program indywidualny plan zdrowienia, najpierw wszyscy wypisujemy cele, jakie chcemy sobie tam osiągnąć w ciągu 3 miesięcy, pół roku i roku, a później dzielimy te cele na pół. Nie, bo z zasady, z założenia zwykle sobie nakładamy o wiele więcej niż możemy unieść i potem się tym stresujemy, więc bliskie jest mi to, żeby po prostu pomyśleć, ile ja bym tam chciał zrobić, a potem zrobić z tego połowę i się z tego cieszyć, a nie znowu stawiać sobie jakąś wyśrubowaną normę, która znowu przysporzy nam tego kortyzolu, o którym mówiliśmy i z tych beta-endorfin to mało będzie, nie?
I poczucie, że znów się nam nie udało.
Tak, 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 dokładnie.
Ale to, o czym Sylwio powiedziałaś wcześniej, czy są jakieś rozwiązania, które nam ułatwią? No dzisiaj żyjemy w XXI wieku, jest mnóstwo rozwiązań, które czasami mogą nam się wydawać trudne, ale tak naprawdę są proste. Zwykłe przypominacze, zwykłe aplikacje na smartfonie, które ma w tej chwili chyba każdy. Począwszy od aplikacji wypij szklankę wody co godzinę lub po prostu zwykłe ustawianie budzika. Ja chciałam też powiedzieć, że w sytuacjach stresowych, to o czym powiedziałaś, Ado, wcześniej, te hormony jakby zalewają nas do tego stopnia, że nie jesteśmy w stanie świadomie myśleć do końca. Warto jest zadbać o taką, może nie do końca dyscyplinę, ale taką higienę życia, czyli ustanowić sobie, że rzeczywiście wstajemy o stałej porze, ustanowić sobie godzinę, o której trenujemy i choćby nam się nie chciało, to wiemy, że o godzinie 20:30 czy o godzinie 21:00 mamy te 20 minut na aktywność fizyczną, którą sobie zaplanowaliśmy tak naprawdę w momencie, kiedy czuliśmy się lepiej. I mimo tego, że o tej 20:30 powiedzmy czujemy się źle, bo jesteśmy zmęczeni, czasami przytłoczeni też obowiązkami i historiami z całego dnia, no to my sobie tą godzinę 23:00 ustaliliśmy wtedy, kiedy czuliśmy się dobrze, na ten moment sportu. I warto tej higieny i tej takiej dyscypliny zdrowia pilnować. O tym warto nie zapominać. Budzik, smartfon, jest mnóstwo dzisiaj narzędzi, zresztą chyba zegarek to... kiedy wynaleziono zegarek w ogóle.
Tak, mnóstwo funkcji teraz zegarki mogą mieć, nie musimy mieć nawet telefonu.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
O tym, jak żyć zdrowo na co dzień, jak dokonywać zmian w swoim życiu, by to się udało po prostu. Rozmawiamy dziś z naszymi gośćmi. Przypomnę, Ada Sokołowska-Ostapko, coach zdrowia, i Teresa Tkaczuk, szkoleniowiec, trenerka instruktorów. Już sporo tematów poruszonych, sporo podpowiedzi dla Państwa się pojawiło. To jest ten czas, kiedy można też włączyć się do rozmowy. 68 324 22 55 i 801 327 462. Te dwie linie telefoniczne do Państwa dyspozycji. Jesteśmy gotowi do posłuchania, do włączenia Państwa także do dyskusji antenowej. Na początek drugiej części programu chciałabym Pani Ado, żeby przybliżyła Pani trochę temat samego coachingu zdrowia. Co to za dyscyplina, w jaki sposób pracuje się z klientami, żeby wspomóc ich w tych zmianach?
No, coaching zdrowia jest po prostu odnogą coachingu, czyli zasada jest ta sama. Towarzyszymy klientom w drodze do zmiany, do jakiegoś celu, który klient sobie wyznacza. W jakiej sferze? W przypadku zdrowia jest to sfera zdrowotna. Ja pracuję na co dzień z osobami zarówno zdrowymi, jak i takimi, które cierpią na różne schorzenia przewlekłe, onkologiczne, czasami stwardnienie rozsiane, różne tego typu historie. Także pracuję z seniorami, czyli z osobami gdzieś tam 50-60+, które też już zaczynają się zmagać z różnymi dolegliwościami zdrowotnymi.
I pozwolę sobie przerwać, bo wywołaliśmy telefony, także słuchacze mają pierwszeństwo. Proszę o założenie słuchawek. I mamy pierwszą osobę gotową do udziału w dyskusji. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się. Mam takie pytanie odnośnie miodu naturalnego. Zamieniłem cukier na miód naturalny i w tej chwili mam dosyć wysoki cholesterol. Czy miód ma wpływ na cholesterol, czy raczej nie?
Dziękujemy bardzo za to pytanie. Żadna z pań nie jest dietetyczką, ale mają dużą wiedzę w obszarze zdrowia i żywienia, więc być może uda się panu też odpowiedzieć na to pytanie. Spróbujmy.
No fajnie. Dziękuję bardzo.
Ja może się wypowiem króciutko. No nie jesteśmy lekarzami, tak jak powiedziała Sylwia, i szczerze mówiąc nie odpowiemy panu, czy jedzenie miodu ma wpływ na podwyższenie poziomu cholesterolu we krwi. Natomiast proszę pamiętać, że miód tak samo jest takim samym, jest również cukrem i jego jest cukrem prostym i jego indeks i kaloryczność również jest wysoka, więc gratulujemy, że jest to zamiana białego cukru na miód. Natomiast wyznajemy zasadę, że cukru raczej należy unikać. Tak? A na pytanie, czy ma on wpływ na podwyższenie cholesterolu, niestety nie jesteśmy w stanie panu odpowiedzieć. Warto po prostu pójść z wynikami do lekarza.
Dokładnie tak, to pytanie do lekarza. Lekarze też gościmy w tej formule w naszych piątkowych audycjach dotyczących zdrowia, więc być może w niedługim czasie będzie okazja, by takie pytanie zadać. Wracamy do stresu, do sposobów na stres. W pierwszej części naszej rozmowy pani Teresa wspomniała o stresach związanych z egzaminami, chociażby ze szkołą, a my faktycznie jesteśmy w takim okresie końcówka roku szkolnego. Co prawda po maturach już, ale uczniowie poprawiają oceny, zdają egzaminy, walczą o średnie, o dobre świadectwa. Jak można podpowiedzieć młodzieży? Jak oni mogą szukać takiej równowagi, żeby w wieku tych kilkunastu lat już łapać takie dobre, zdrowe nawyki?
No ja myślę, że tutaj aktywność fizyczna, to co pani Teresa też mówiła, nie? Że to jest jedna z najważniejszych form mimo wszystko dla młodzieży cały czas, ponieważ jest to pokolenie niestety nowoczesnych technologii i gdzieś tam to przebywanie.
Albo stety, tak jak słyszeliśmy przed chwilą.
Mówię, niestety, nie? Zawsze są dwie strony medalu, nie? Więc mamy te nowoczesne technologie, które są cały czas obecne i w momencie, kiedy trochę tego nadużywamy, czy też używamy w większym stopniu, no zapominamy o aktywności fizycznej, a to jest najbardziej, jak już tu wspomniałyśmy, naturalna metoda i najłatwiejsza w obsłudze. Więc myślę o tym. Myślę mocno również o takich prostych, higienicznych sprawach jak 8-9 godzin snu, żeby o tym nie zapominać. Myślę również o takich bardziej skomplikowanych sprawach jak, ale też niezbyt trudnych, takich jak na przykład świadome oddychanie, czyli koncentrację na oddechu. Oddychanie w taki sposób, żeby chociaż nie wiem, przez minutę, przez dwie minuty dziennie zatrzymać się, usiąść i odłączyć od spraw, które nas otaczają i po prostu usiąść i sobie myśleć, robiąc wdech, myśleć sobie wdech, robiąc wydech, myśleć sobie wydech i tylko tyle. najzwyczajniej w świecie. To jest podstawowy trening, podstawowe ćwiczenie z treningu uważności. Wystarczy 2-3 minuty dziennie i naprawdę można fantastycznie, chociaż na chwilę, uruchomić układ przywspółczulny, czyli ten odpowiedzialny właśnie za ukojenie, za wyciszenie i za relaksację. Nie będę już mówić o jakichś takich głębszych technikach, chociaż może warto o tym wspomnieć, że są fantastyczne treningi właśnie uważności dla młodzieży, specjalnie również kierowane, dzięki którym można i nauczyć się radzić z trudnymi emocjami, takimi jak, nie wiem, złość, rozczarowanie, przygnębienie, bo myślę, że różne trudne emocje mogą się pojawiać po tych wynikach i kiedy dostajemy świadectwa i kiedy nie dostajemy się do tych szkół, do których byśmy chcieli, bo na przykład jest mnóstwo osób na jakieś miejsce, więc...
Bo w tym roku może być szczególnie
tak,
trudno.
Tak, w tym roku może być szczególnie trudno, dlatego myślę sobie, że może warto o tym powiedzieć, że są specjalne również publikacje, można w internecie wyszukać treningi uważności dla młodzieży i dla dorosłych na przykład i z tego korzystać, ponieważ to jest świetna rzecz na nauczenie sobie opanowanie, radzenie sobie z trudnymi emocjami oraz technik zwykłych, takich prostych technik relaksacyjnych, czy to opartych na oddechu, czy opartych na kierowaniu świadomością, czy też po prostu relaksacji mięśni. I polecam, bo warto.
A co właśnie, jak dziecko po 8 godzinach w szkole wraca i mówi, że ono musi już się uczyć siadać, bo ma jutro poprawić i geografię, i biologię,
zakaz,
i mnóstwo innych przedmiotów.
Zakaz siadania, nauki i poprawiania na dwór. Najpierw na dwór, a potem się zastanowić...
Obiad i pobiegać przez
tak,
godzinę.
Tak, a potem się zastanowić, czy jest sens poprawiać, co jest sens poprawiać i po co. Tak, czyli po prostu ustalenie priorytetów, z którego rzeczywiście muszę poprawiać, po co mi w ogóle te poprawy, czyli tak naprawdę zastanowić się, po co my to wszystko robimy, bo czasem mam wrażenie, że biegniemy, w ogóle zdobywamy, poprawiamy i tak dalej, tylko zapominamy po co. Więc po prostu usiąść się zastanowić, czy rzeczywiście to jest takie ważne, czy ja rzeczywiście muszę mieć 6 z tego przedmiotu, czy mogę mieć 5, tak, czy ja rzeczywiście muszę się dostać do tego liceum i będzie koniec świata, jak się dostanę do innego. No przecież to jest tylko liceum, to jest tylko część naszej drogi, nie wiem, zawodowej, nawet nie zawodowej, tylko edukacyjnej. Trochę za dużą wagę, mam wrażenie, przywiązujemy w ogóle do naszych wyborów życiowych, traktujemy je jako jakieś takie determinujące, ostateczne, nieodwracalne wręcz i tym trochę przesiąkają dzieciaki. I wydaje mi się, że jak teraz na ten moment nie dostaną się do wymarzonego liceum, nie wiem, czy tam szkoły średnie, obojętne, to już w ogóle wszystkie ich plany życiowe zostaną pokrzyżowane. Oczywiście tak nie jest. I myślę, że warto też trochę zdrowego rozsądku w tym zachować i o tym dzieciakom przypominać, odpowiednich przekonaniach na temat tego, co jest warte zachodu, a co nie.
Ja myślę, że przede wszystkim trzeba przekonać siebie, nie tyle dzieciaki, co samego siebie, że w życiu nie zawsze chodzi tylko i wyłącznie o współzawodnictwo, że ono wcale nie jest najważniejsze, bo to bardzo często my, rodzice, sami napędzamy nasze dzieci i mówimy im w cudzysłowie, ty musisz być najlepszy, ty musisz się dostać do tej szkoły. Jeżeli się nie dostaniesz, to twoje życie legnie w gruzach, tak? To bardzo często my jako rodzice nadajemy nieodpowiednią wartość tym różnym elementom rozwojowym naszego życia, a jeżeli chodzi o te współzawodnictwo, to chciałabym tutaj wrócić do tego treningu jako sposobu na rozładowanie napięcia i stresu, że wybierając aktywność fizyczną, warto jest kierować się zasadą taką, że nie wybieramy dyscyplin, w których współzawodniczymy, wręcz przeciwnie, wybieramy te dyscypliny, które pozwolą nam się zrelaksować.
Dzisiaj czyli bardziej, więcej współpracy niż rywalizacji.
Więcej współpracy niż rywalizacji, nawet wręcz powiedziałabym, że rywalizacja jest niewskazana przy sytuacjach stresowych, natomiast warto jest wybierać, jeżeli nie jest to spacer, a decydujemy się już na regularną, zaznaczę, aktywność fizyczną, to warto jest trenować w grupie, ponieważ bardzo często osoby, z którymi ćwiczymy, nawet sobie nie zdajemy sprawy, że idąc do, nie wiem, na stadion, idąc do klubu fitness czy na siłownię, bardzo często trenujemy z ludźmi, z którymi się w jakiś sposób utożsamiamy. Są do nas zazwyczaj podobni, albo mają podobny plan dnia, albo podobne życie, albo podobną sylwetkę i warto jest też szukać w takich grupach wsparcia, bo okazuje się, że no nie, my bardzo często myślimy, że tylko my mamy sytuacje stresowe i tylko nas dotykają trudne sytuacje życiowe, no dotykają każdego i warto jest, idąc do siłowni, trenować po prostu w grupie, bo to daje nam dodatkową energię, nie daje współzawodnictwa, ale po prostu zabawę.
A jak szukać właśnie tych intensywniejszych treningów na co dzień, jeżeli spacery przestają wystarczać albo uznajemy, że chcemy podejść do tego tematu zmiany w kierunku zdrowia trochę ambitniej i wejść w taki regularny trening, to na co zwracać uwagę?
Jeżeli mówimy o treningu w kontekście niwelowania stresu, to te dwa treningi w tygodniu to jest takie absolutne minimum. Mówi się, że 2 do 4 razy w tygodniu będzie odpowiednie, jeżeli chodzi o niwelowanie stresu. I trening, który wybieramy, powinien być treningiem tlenowym. Co to znaczy? To jest taki trening, który oczywiście podwyższa nam tętno i powoduje, że pocimy się po prostu, ale to jest na tyle spokojny trening, który jeszcze pozwala nam rozmawiać z osobami, które są w naszym otoczeniu. Tak? To nie jest taki trening, w którym nie możemy oddychać i jedyne, o czym marzymy, to o tym, żeby się położyć na podłogę i nie budzić.
I wziąć głęboki
oddech. Wręcz przeciwnie. Trening tlenowy polega na tym, że możemy jeszcze swobodnie rozmawiać, ale procesy w naszym organizmie i w naszych mięśniach już zachodzą i to jest właśnie ten trening, o którym wspomniała Ada wcześniej, pozwala nam bardzo dobrze dotlenić nasz organizm, co niweluje stres. Także wybierajmy treningi tlenowe, idąc do siłowni, zwykły aerobik, zwykłą salę fitness. Nie chcę tutaj robić jakiejś ani kryptoreklamy, ani mówić, co nie jest odpowiednie, ale treningi bardzo intensywne, bardzo wymagające, treningi siłowe nie są odpowiednie dla osób, które chcą zniwelować stres.
A gdybyśmy chcieli korzystać z pogody teraz w najbliższych miesiącach, co robić na dworze?
Spacery, marszobiegi, warto też wrócić do dzieciństwa, gra w babingtona. Jest mnóstwo dyscyplin, z których możemy korzystać. My bardzo często właśnie to, o czym mówiłaś, Sylwio, wcześniej, szukamy nowości, szukamy rzeczy niesamowitych, chcemy się zaprezentować, ale tak naprawdę zwykły, porządny marsz, czy marszobiegi, czy długi, kilkokilometrowy nawet spacer, bo nam się czasami wydaje, że jesteśmy dzisiaj przyzwyczajeni wszędzie jeździć samochodem i wydaje nam się, że potrafimy przejść, nie wiem, 20 minut, ale gdybyśmy chcieli, to się okazuje, że potrafimy przejść 10 albo i więcej kilometrów jednego dnia i nie stanowi to tak naprawdę dla naszego organizmu wcale zbyt dużego wysiłku.
Ja może od siebie dorzucę rowery, bo też sama bardzo lubię jeździć. Jest to jedna z najfajniejszych rzeczy i teraz na taką pogodę to myślę i przy naszej infrastrukturze miejskiej na ten moment, to myślę, że to nie powinno stanowić większego problemu, po prostu wyciągnąć swój rower albo jakiś wypożyczyć. Też mogę przy okazji zareklamować Zielony Czerwiec, taką inicjatywę, która się teraz pojawia w Zielonej Górze.
Tak, większość wydarzeń jest bezpłatnych, więc nie ma przeszkód, żeby zaprosić mieszkańców.
Tak, ponieważ sporo jest teraz wydarzeń organizowanych właśnie przy okazji Zielonego Czerwca i to jest między innymi, nie wiem, joga na trawie, czy jakieś różne inne wydarzenia związane z ruchem, qigong też pod chmurką, jakoś tak są ponazywane ciekawie. Natomiast chodzi o to, że możemy wyjść po prostu na piast polanek, gdziekolwiek, na jakąś polankę, wziąć ze sobą koc, wziąć ze sobą matę i ćwiczenia porobić, czy w grupie ludzi, czy też samemu, jeżeli ktoś jest na tyle odważny, bo myślę, że to wymaga trochę odwagi cywilnej. Ale czemu nie? Myślę, że jesteśmy teraz odważniejszym społeczeństwem. Także zachęcam do tego,
czyli
żeby
rozejrzeć
poszukać.
Się i poszukać tego, tak, co dzieje się wokół nas, co oferują albo inni ludzie ludziom po prostu, tak? Albo jakieś akcje stowarzyszeń. Czy...
Oczywiście, no mamy też przecież siłownię pod chmurką też do korzystania. Też sama też czasem korzystam przy okazji innych historii i widzę, że są używane zarówno przez dzieciaków, przez młodzież, jak i przez seniorów i zachęcam do tego, bo to jest właśnie, myślę, ta forma, o której ty mówiłaś, że to jest, ty teraz mówiłaś, że to jest to chociażby 15-20 minut dziennie. I to takie niekoniecznie wysiłkowe, ale na tyle, żebyśmy troszkę szybciej poddychali, troszkę się dotlenili, ale niekoniecznie zjechali na maksa i gdzieś tam tak naprawdę tylko napięcia sobie dodali, a nie ujęli.
A to dokąd nas to doprowadzi, to zobaczymy, bo być może będzie tak jak w naszym życiu, że apetyt rośnie w miarę jedzenia i z czasem rzeczywiście zdecydujemy się na jakąś bardziej intensywną aktywność fizyczną i stanie się ona jakimś sposobem na nasze życie, mm-hmm. tak, i na niwelowanie stresu.
Ale na pewno jest to zachęcające i uspokajające, że mówicie, panie, że to nie musi być jakiś ogromny, mega intensywny wysiłek, że wystarczy 2-3 minuty pooddychać, że wystarczy ruszyć się na 20 minut, a nie na 3-godzinny trening i już będzie to prowadziło nas do tej zmiany.
Myślę, że warto też przypomnieć sobie o zwykłej gimnastyce. Wstać rano, nastawić budzik 15 minut wcześniej, porozciągać się, zrobić kilka prostych ćwiczeń, to naprawdę dodaje nam bardzo dużo energii na cały dzień. Ja chciałabym też zwrócić tutaj uwagę na takie zasady, które pamiętamy z naszych kolonii, obozów, tak zwana poranna zaprawa. Niesamowicie naładowuje to każdego człowieka na cały dzień, niweluje stres, który albo napięcie, które już się zaczyna pojawiać, bo tak naprawdę wstajemy rano, jesteśmy od razu dotlenieni, nasz organizm jest od razu zmotywowany do działania i do pracy, więc ja zachęcam naprawdę wszystkich do porannej zaprawy. Wstajemy rano, myjemy buzię, krótka higiena i 15 minut treningu nawet w pokoju, w sypialni, na balkonie, w ogrodzie, jeśli ktoś ma, i daje to niesamowitą energię, nie chcę mówić niesamowitego kopa, ale niesamowitą energię na cały dzień.
Ale też przynosi zmianę, bo to jest tak troszeczkę, że zaczynamy jakiś proces i ten proces trwa. Jeżeli codziennie jest to wykonywane, to daje lepszy efekt niż, nie wiem, niż 2 godziny w tygodniu na przykład, no bo to jest taki jednorazowy zryw, tak, który tak naprawdę nie ma żadnego follow-upu, nic tam się nie nabuduje. W momencie, kiedy codziennie 15-20 minut, to naprawdę potrafi przynosić fantastyczne efekty z czasem, więc myślę, że jak najbardziej też zachęcam do porannych gimnastyk i zapraw.
Czyli wracamy do prostych, naturalnych sposobów, nie szukamy niesamowitych rozwiązań, tylko proste, naturalne sposoby. Gdzieś wracamy do dzieciństwa i tego, co znamy tak naprawdę.
Czyli dla dzieci i młodzieży zestresowanych końcówką roku szukamy kolonii, podczas których dni się rozpoczynają poranną gimnastyką chociażby.
Tak, chciałam jeszcze zwrócić uwagę na to, że oprócz tego, że uczymy się prawidłowo oddychać, ponieważ w treningu oddech jest podstawą, nie da się oddychać nieprawidłowo bądź nie oddychać ćwicząc, to chciałam zwrócić uwagę, że trening oprócz tego, że jeszcze wytwarzają nam się beta-endorfiny w organizmie, pozwala odwrócić naszą uwagę od sytuacji trudnych, bo bardzo często w stresie nie jesteśmy w stanie rozluźnić się od negatywnych myśli, natomiast skupienie się na jakimś ćwiczeniu wymaga od nas po prostu zaprzestania
myślenia o czymś innym. Proszę o założenie słuchawek. Mamy kolejnego słuchacza na linii. Dzień dobry.
Dzień dobry, stary słuchacz się kłania.
Witamy.
Ja jestem po prostu trochę mnie denerwuje, że nie poruszacie Państwo w ogóle w kwestii wad postawy. Zmieniła się obsada w Ministerstwie Edukacji Narodowej i minister stwierdził, jak i NIK stwierdził, że otyłość, nadwaga, tak, ale to jest bardzo proste przecież, jeśli z tym należy walczyć, ale z wadami postawy to nikt, bo to wszystko przerasta możliwości. I wy zamiast na przykład poruszyć ten temat, o który ja proszę, to ja po prostu jestem bezradny, bo ja tylko diagnozuję dyskopatię uślizgi w wieku 56 lat i mówię starej babci, dlaczego ona ma po prawej stronie grozi jej wymiana stawu biodrowego, bo miała skoliozę, ale tego jej nikt nie powiedział przez cały. Jeśli chodzi o światę zdrowotną, to jesteśmy naprawdę w tyle w stosunku do lat 70. Wtedy były ćwiczenia korekcyjne, byli magistrowie WF-u, którzy wyemigrowali, nauczyciele prowadzili zajęcia ogólnorozwojowe w trakcie lekcji WF-u. I to jest w ogóle bardzo szeroki temat. Ale jest, mówię, tak niski poziom wiedzy, ludzie nawet nie wiedzą, nauczyciele w zawodówkach, że nie wolno grać w tenisa czasowego. I się śmieją, że za oczy. A ja robiłem badania i te badania są w AWF poza AWF Gorzów. A jeśli chodzi tam o ten wskaźnik hipoglikemii i tak dalej, no to jest niewiele wspólnego ma cukier z tym, z cholesterolem, bo to jest tłuszcz, to jest zupełnie coś innego. Bardzo proszę, żebyście Państwo się z tym zajęli, bo ja jestem wyrazicielem po prostu tych pretensji pod adresem mediów moich pacjentów i tych, którzy tym tylko diagnozuję. Ja nic już nie zrobię, bo w wieku lat 60, 50 jest skolioza utrwalona, strukturalna lub podwójna. I koniec, bo nie ma o czym rozmawiać. Poziom wiedzy jest makabrycznie niski w stosunku do lat 70, kiedy ja rozpoczynam studia i ja już na egzaminie wstępnym miałem w Poznaniu na WF na rehabilitację pytanie primum non nocere, wytłumacz, co to oznacza. I drugie pytanie było, czego nie uprawiać w przypadku podejrzenia, nawet nie rozpoznania, ale podejrzenia wad postawy, jaka jest etiologia, czyli jakie są przyczyny wad postawy, jaka jest diagnostyka, jak je im zapobiegać i jak im leczyć. To są proste pytania, to jest na 3 naszynach na byłem poza na rehabilitacji.
Świetnie, dziękujemy za kolejny głos w tym temacie, głos fachowca zajmującego się rehabilitacją. Myślę, że nasz słuchacz zgodzi się, że temat dzisiejszej audycji jak najbardziej zachęca do tego, by wracać do tych dobrych wzorców, by rozpoczynać dzień gimnastyką, by młodzieży uświadamiać rolę ruchu, rolę aktywności fizycznej. No i miejmy nadzieję, że dzięki temu tych wad postawy w dorosłym życiu będzie mniej. Czy zgodzą się panie ze mną, że wpisujemy się dzisiejszym tematem?
Myślę, że się wpisujemy, ale warto też zwrócić uwagę, bo bardzo często my jako dorośli stawiamy zadania naszym dzieciom i oczekujemy od nich pewnych zachowań. No na pewno temat, który poruszył nasz słuchacz, nie jest tematem łatwym, ale na pewno jest tematem ważnym. Ja chciałabym zwrócić uwagę jako mama małej dziewczynki na pewną sprawę, a mianowicie na to, co my robimy bezwiednie. Rozglądając się czasami na zwykłym placu zabaw, widzę, że te nasze dzieci bawią się, a rodzice siedzą po prostu na ławkach, w ogóle nie zwracają uwagi na dzieci. No nie będę mówiła, że dzieci są w niebezpieczeństwie. Oczywiście place zabaw są dzisiaj bezpieczne, ogrodzone. Natomiast my rodzice po prostu siedzimy dzisiaj w smartfonach. Więc jeżeli oczekujemy od naszych dzieci, że będą aktywne, że będą uprawiały sport, że będą wiedziały, w jaki sposób radzić sobie ze stresem, to pokażmy ten przykład sami, bo jeżeli chcemy wymagać od innych, no to zacznijmy wymagać zacznijmy od siebie.
Jeszcze raz proszę o założenie słuchawek. Mamy kolejną czekającą osobę na linii. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, jesteśmy na antenie. Proszę zabrać głos.
Ja mam Andrzej z Międzyrzecza. No ja jutro biegam, też wyjeżdżam na biegi, nie? Przygotowałem się 2 dni przed już, o.
To bardzo,
bardzo
dobry przykład.
Popieram tego pana doktora i tego, gdzie ABF-ie się uczył, nie? Wyuczył się, nie? I trenerem też jest, nie? Dużo dzieci właśnie boją się nauczycieli. Nauczyciele się boją dzieci, nie? Nie ćwiczą, nie? Idą tam dzwonienia, lekarskie biorą, żeby nie ćwiczyć, tylko komputery. Nie zaczną biegać i trenować, nie?
Jasne. I pan popiera kiedyś, taką nie? aktywność.
A ja biegam 40 lat, nie?
Wspaniały przykład.
Zawodniku do biegania przygotowuję.
Gratulacje, dobrego występu w tym najbliższym biegu życzymy. To jest odniesienie do tego, co pani przed chwilą, pani Teresa, powiedziała, że no, młodzież i dzieci muszą mieć przykład. Jak nie będą widzieli dorosłych ruszających się, no nie będzie tak łatwo, żeby same ruszyły się z kanapy.
Chcielibyśmy sami od siebie dać naszym dzieciom dobry przykład. Aktywność fizyczna i sport to przede wszystkim też higiena życia, dyscyplina życia. Jakby tutaj nie będę już wchodzić w temat, jak wiele daje nam w życiu sport, bo wiemy, że jest ważny. No gdyby tak nie było, nie mielibyśmy chociażby lekcji wychowania fizycznego w szkole. Jest ona jednak w naszym planie lekcji od
zawsze. I to w całkiem sporym wymiarze, gdyby popatrzeć na godzinę.
Więc to, co powiedzieli też nasi przedmówcy z połączeń telefonicznych, no to ta aktywność fizyczna jest ważna od jak najmłodszych lat i chciejmy my jako rodzice przekazać naszym dzieciom jak najlepsze wzorce i zwróćmy rzeczywiście uwagę na to, co robimy sami.
Rozdzwoniły się telefony, a to już końcówka naszego programu. Odbierzmy, więc jeszcze jeden. Dzień dobry.
Chciałem jeszcze 2 słowa w kwestii przyjęcia kręgosłupa powiedzieć. Tam macie państwo w Zielonej Górze dr Kubę Wójcicką. To jest finalistka Mistrzostw Europy, Mistrzostw Polski w akrobatyce sportowej, zawodniczka. Ona skończyła studia medyczne, specjalizację z rehabilitacji chyba terapeutycznej i zaproście ją kiedyś, to ona wam wszystko wyłoży jak kabę na ławę i wtedy się okaże, że będzie mniej tych problemów z wadami płucowej. Kuba Wójcicka prowadzi gabinet prywatny.
To już zostawmy gabinet. Dziękujemy bardzo za tę podpowiedź. Pewnie skorzystamy z kontaktu, z namiaru, z wielką otwartością i chęcią gościmy specjalistów w naszym studiu. A ekspertkami podczas dzisiejszej rozmowy, przypomnę, były pani Ada Sokołowska-Ostapko, coach zdrowia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję
za
bardzo.
Rozmowę. I pani Teresa Tkaczuk, szkoleniowiec, trenerka instruktorów.
Dziękuję bardzo.
Jakieś słówko na koniec?
No, ja też chciałam się podpisać pod tym, co Teresa mówiła, że to taka jest zasada, że słowa pouczajmy, a przykłady pociągają. I w tym momencie, kiedy chcemy modelować jakieś zachowania, no to od nas to potrzebuje wyjść. Nie dziecko wyjść na spacer, iść pobiegać czy na hulajnogę, tylko kochana, bierzemy hulajnogi i lecimy razem, we dwójkę. Biegamy razem z dziećmi, skaczemy razem z dziećmi, towarzyszymy im w tym. I wtedy rzeczywiście i budujemy więzi, wtedy jest to pozytywne wzmocnienie też emocjonalne. To się pozytywnie zapisuje w naszych dzieciach. Wysiłek i aktywność fizyczna nie kojarzy im się z karą, tylko z nagrodą, bo również być z rodzicami, z pozytywnymi emocjami. Więc jak najbardziej podpisuję się pod tym, że to jest dobry sposób na właśnie budowanie tej aktywności, wprowadzanie w życie i dla rodziców, i dla dziecka.
I wtedy okazuje się, że nie tylko nasze dzieci są aktywne fizycznie, ale również my.
Sylwia Misiak i Marcin Kosiński. Do usłyszenia.
Dziękujemy.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.